Tak jak ksiądz kanclerz łaska był powiedzieć, Drohiczyn jest dla mnie bardzo ważny, bo tak naprawdę tutaj można powiedzieć zaczęła się moja praca dziennikarska, bo jako młody reporter Radia Plus przyjechałem tutaj relacjonować pielgrzymkę Jana Pawła Wielkiego. No i później ta droga praca dziennikarska, czy przygoda z dziennikarstwem rozpoczęła się, tak jak ksiądz kanclerz łaska był powiedzieć. Pracowałem ponad ćwierć wieku w Telewizji Polskiej. Te informacje, nie wszystkie są, które są w internecie na nasz temat, naszej ekipy, która była w Gruzji, są prawdziwe, bo moja ekipa zostaliśmy zatrzymani w miejscowości Karaleti, 40 km od Tbilisi, czyli granic, czyli na terytorium Republiki Gruzińskiej. Zatrzymały nas wojska osetyńskie i wojska rosyjskie. I tak naprawdę wtedy pierwszy raz miałem do czynienia z grupą ludzi, którą teraz nazywamy zielonymi ludzikami. Później spotkałem ich na Krymie, później na Ukrainie i z tak zwaną rosyjską maskirowką, dezinformacją. Bo dlaczego zawracam Państwu głowę? Rzecz, która pewnie wszyscy oglądając media, czytając prasę, oglądając internet, czy już nie daj Boże media społecznościowe, czasami sobie zadajemy pytanie why? Dlaczego do tego dochodzi? Dlaczego są takie sytuacje? Proszę Państwa, i tu będę prosił też o interakcję, bo będę liczył na Wasze pytania później, bo mam też przygotowanych część zdjęć, które no, ze względów na drastyczność, na świąteczny okres nie chciałbym prezentować wszystkich, bo po prostu no, nie ma to potrzeby. Zdjęcia, które w tej chwili Państwo widzicie, które reprezentuje, które przedstawia moja żona, są to zdjęcia z Iraku, z Divanii, 18 sierpnia 2006 roku. Tragedia, awaria hydrauliki, śmigłowiec starszy o 10 lat ode mnie, wówczas spadamy, zaczynamy się palić. Dlaczego daję te zdjęcia? Dlatego, że jest to kolejne, ja sobie tak tłumaczę, że opatrzność mnie wtedy pierwszy raz uratowała z sytuacji, gdy zaczęliśmy się palić, 50 meteorów zapalających z jednej strony burty, 50 z drugiej i spadamy. Zaczynamy się palić, gdyby doszło do wybuchu, to tak naprawdę 2,5 tysiąca żołnierzy, pół bazy by nie było nas, po nas by nawet wspomnienie nie pozostało. No drugą taką historią to było wspomniana już wyjazd do Gruzji, ostatni dzień, gdy byliśmy prezentować nieszczęście wojny do miejscowości Karaleti, gdzie w nocy wchodziły tak zwane zielone ludziki, okradali mieszkańców, miejscowość, w której mieszkali Rosjanie, Osetyjcy, Gruzini od kilkuset lat w zupełnej zgodzie, no i nagle komuś się, ktoś chciał dokonać wojny, zaatakować Gruzję. Sytuacja podobna jak w tej chwili z nami. Przez dwa lata dochodziło do różnych prowokacji wojny hybrydowej. Ten sam scenariusz był grany również na Ukrainie. Ja byłem między innymi z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, świętej pamięci prezydentem, wtedy, gdy występował w Tbilisi na scenie, gdy mówił właśnie te słynne słowa, że najpierw Gruzja, później Ukraina, później państwa bałtyckie, może później Polska. Ale ja do tego nie będę wracał do polskiej polityki, natomiast będę mówił o zagrożeniach dezinformacją. Szanowni Państwo, najważniejszy towar na świecie w tej chwili to jest informacja. Najgroźniejsza broń – dezinformacja. Dlaczego? Słowo, przedstawienie dezinformacji czasami jest bardziej skuteczne od broni konwencjonalnej, bo broń konwencjonalna może dojść do wybuchu, jakieś rakiety, drony mogą być skierowane w jakieś miejsce. Natomiast dezinformacja powoduje chaos, powoduje straszne rzeczy. Mieliśmy przykład tego na Ukrainie. Wtedy, gdy informowano, że na przykład jakiś szpital nie pracuje, że do nas tamtego szpitala jest 200 kilometrów, że tam w jednym szpitalu jest tylko krew, ale krew jest dawana tylko dzieciom, jeżeli zapłaci $1000. No i ci ludzie po prostu byli zszokowani, ci ludzie po prostu zgłupieli, po prostu panował wielki chaos. Ale ja nie będę mówił o Ukrainie, nie będę mówił o Białorusi, gdzie również pracowałem, gdzie nas zatrzymano w czasie protestów antyłukaszenkowskich, gdzie robiliśmy materiały o Związku Polaków na Białorusi, gdzie cały czas zatrzymywany jest mój serdeczny kolega, dziennikarz Andrzej Poczobut. Wszyscy wiemy, co się tam dzieje. Ja chcę Państwa uwagę zwrócić na coś innego, na zagrożenie z drugiej strony, na zagrożenie z Zachodu, bo tak naprawdę każdy z nas, chrześcijanie, jestem katolikiem, jesteśmy chrześcijanami, musimy wszystkim pomagać. Ta pomoc jest niezbędna. Z drugiej strony, ta pomoc niech będzie oczywiście dawana cały czas, tylko ci goście, którzy przychodzą, muszą też traktować nas jak gospodarzy. A w przypadku Francji, Wielkiej Brytanii dochodzi do takiej sytuacji, że ci goście starają się, czy już przejmują rolę gospodarzy. Nie będę się tutaj, proszę Państwa, rozwodził na temat tego, kto i jak dopuścił do tego, że tysiące ludzi emigrują z Afryki, z Afganistanu, z Bliskiego Wschodu do Europy. Oczywiście Mekką dla nich zawsze będzie były Niemcy, no i Wielka Brytania. Wielka Brytania uważana za najbogatsze państwo świata, mimo że od 1953 roku już nie jest imperium. Dlaczego ci ludzie tam trafiali? No trafiali, bo jest najlepszy socjal. Lepszy niż w Polsce, w Czechach, w państwach bałtyckich. Jako dziennikarz razem z różnymi ekipami jeździłem między innymi do Libanu. Byłem z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej w obozach dla uchodźców w Libanie, gdzie rzeczywiście sytuacja była ekstremalna i tam były rzeczywiście całe rodziny. Byliśmy w Syrii, pokazywaliśmy jak wygląda tak naprawdę przemysł przerzucania ludzi. Byliśmy z księdzem Cisło, czyli pomoc Kościołowi na Wschodzie z pomocą przekazywaną przez Polskę, przez polski Kościół, przez polskie fundacje, polskie organizacje w Syrii. Byliśmy w tych najtrudniejszych miejscach. Natomiast pokazywaliśmy też, proszę Państwa, cały ten przemysł, jak to wygląda w Libanie, gdzie na przykład w kawiarni siedzi mężczyzna, którego biznes to jest telefon komórkowy, komputer i który organizował przerzuty do Europy. Za przerzut jednej osoby to było od 5 do 15 tysięcy, na początku było to dolarów, później było to funtów. Te osoby zostały przerzucane do Europy, na przykład do Francji. Te osoby, jeśli Francuzi pilnowali, no to trafiali w okolice Dunkierki, w okolice Calais. Sytuacja była tego typu, że szli autostradami. Kto mógł, starał się wedrzeć do tiry, wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii. Sam relacjonowałem wiele przypadków mówiących o tym, że na przykład kierowcy byli atakowani w ciągu kilkudziesięciu sekund na przyczepę czy wewnątrz tego samochodu, wewnątrz transportu przewożonego wskakiwało kilkadziesiąt osób nożem, terroryzując kierowcę. Brytyjczycy sobie jakoś z tym poradzili i zaczęli robić kontrolę. Ale jak to wygląda w ostatnich kilku latach? Proszę sobie wyobrazić, że to, co teraz powiem, jest oczywiście do sprawdzenia, bo to są fakty. Ja tutaj nie mówię jako teoretyk, mówię jako dziennikarz praktyk, który wiele rzeczy widział, stara się zrozumieć, ale który zadaje sobie pytanie why, dlaczego. Sytuacja wygląda w ten sposób. Tylko od początku tego roku, a mamy do Wielkiej Brytanii starało się przedostać kilkaset osób. Oczywiście, jeżeli będzie cieplej, jeżeli na wodach kanału angielskiego przez złośliwych Francuzów nazywanego kanałem La Manche, przepraszam, to jest taka trend brytyjski, bo Brytyjczycy zawsze tak starają się o tym mówić, tych ludzi będzie coraz więcej. Polega to na tym, że ludzie na małych łodziach, pontonach przepływają na terytorium Zjednoczonego Królestwa. 6 lat temu pan premier Johnson i brytyjski parlament zdecydował, że Wielka Brytania będzie płaciła Francuzom za to, żeby ci ludzie byli zatrzymywani bezpośrednio na terytorium francuskim, czyli w tym pasie Calais, Dunkierka w tamtych rejonach. Co się okazało? Brytyjczycy płacili 460 milionów funtów rocznie, finansując Straż Przybrzeżną, Straż Graniczną francuską, policję w tym rejonie, kupując im samochody. Natomiast dochodziło do takich sytuacji, że wypływały z okolic Calais czy Dunkierki w stronę Wielkiej Brytanii. Dlaczego tam? No bo tam jest to najkrótsza odległość między hrabstwem Kent, czyli Dover, a właśnie Francją. To jest odległość 31 kilometrów. Wypływali ludzie na tych łodziach. Francuzi jakby tego nie sprawdzali, Francuzi na to nie patrzyli, a wręcz francuska straż przybrzeżna eskortowała tych ludzi na brytyjskie wody terytorialne. Przepraszam, wtedy też dochodziło do tych pushbacków. Brytyjczycy nie chcieli się zgodzić, Francuzi nie chcieli, żeby ci ludzie wracali na terytorium Francji. Doszło nawet do tego, że w okolicach Calais w sklepach sportowych nie można kupić kajaka, nie można kupić pontonu, ponieważ jest zagrożenie, że to zostanie wykorzystane do nielegalnego przekroczenia granicy. Mimo że cały czas we Francji są otwarte ośrodki dla cudzoziemców, dla osób, które potrzebują pomocy, ale ci ludzie chcą przedostać się na terytorium brytyjskie. Jak to wygląda dalej? Ci ludzie lądują w hrabstwie Kent, w okolicach Dover. Wtedy oczywiście zatrzymuje ich brytyjska policja, zatrzymuje ich brytyjska straż graniczna, brytyjskie wojsko. Ci ludzie są wyposażeni w telefony, dzwonią po swoich prawników. Do czego zmierzam? No i ci ludzie trafiali do miejsc dla cudzoziemców, dla specjalnych ośrodków. No ale tych miejsc jest za mało, jak na Wielką Brytanię. Informacja jest taka, że w tej chwili w Wielkiej Brytanii brakuje 2 milionów mieszkań socjalnych dla samych Brytyjczyków. Więc co robiły władze brytyjskie? No nie mogą ich odesłać do Francji, więc muszą gdzieś tych ludzi umieścić. Więc umieszczają ich w pensjonatach i hotelach pięciogwiazdkowych. Dla właścicieli hoteli jest to kapitalna rzecz, ponieważ robią jeden posiłek dla człowieka, ale brytyjski rząd płaci za pobyt tych ludzi. Ci ludzie są 1,5 roku, 2 lata. Ci ludzie dostają pieniądze na przykład na to, że w ciągu tygodnia uczą się przez 45 minut języka angielskiego. Najczęściej zdarza się, że ci ludzie nie znają języka angielskiego. Ale to jeszcze jest najmniejszy problem, bo ci ludzie w jakiś sposób później trafiają do pracy, asymilują się, ściągają kolejne osoby. No oczywiście zdarzają się sytuacje takie, gdzie ktoś otrzyma na przykład mieszkanie socjalne z żoną i z dziećmi, no ale ten człowiek po 3 miesiącach przychodzi do City Hallu, do władz lokalnych i mówi: w moim kraju jest wielożeństwo, ja już tej pierwszej żony nie kocham, ale ja mam drugą żonę i 4 dzieci i ja chcę mieszkanie dla nich. No i oczywiście po jakimś czasie ci ludzie to dostają, więc te osoby, niezależnie czy kocha tą pierwszą żonę, czy nie kocha tej pierwszej żony, ale robi to w ten sposób, że wynajmuje to mieszkanie i po prostu żyje z tego wynajmu, pracy nie podejmuje. No i teraz historia, jeżeli mówimy o chrześcijaństwie w Wielkiej Brytanii. Chrześcijaństwo, które, jeżeli mówimy o kościele anglikańskim, zamiera. Proszę sobie wyobrazić, że 200 metrów ode mnie mieszkam w dość dobrej dzielnicy Londynu, to jest North Kensington at Chelsea, 250 metrów ode mnie jest kościół anglikański, wspaniały pastor, który stara się rozruszać środowisko, ale on ma 5 parafian, średnia parafian 90+. No i on przychodzi do mnie i mówi: słuchaj, jak to jest, ja przychodzę koło kościoła katolickiego, polskiego czy włoskiego, a u was jest tak, na mszach jest babcia, dziadek, tata, mama, dzieci. Oczywiście nie takie liczby, jakie były przed pandemią, ale w Wielkiej Brytanii polskich kościołów mamy bardzo dużo. To zasługa oczywiście starej emigracji, generała Andersa, naszych księży, ludzi, którzy z wiadomych względów po wojnie nie mogli wrócić chociażby na Kresy. Wszyscy wiemy, co tym ludziom groziło, jak gdy wracali z Anglii do komunistycznej Polski. No jak tam wygląda sytuacja? Ja mówię: słuchaj, no to może zrób jakieś akcje, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, nie wiem, macie swoje brytyjskie kolędy, pastorałki, zrób coś. No to rzeczywiście kupił subwoofer, ma tych swoich 5 parafian, przed domem stawiał, wyciągał, grał kolędy, pastoralki, ludzie się cieszyli. Na Wielkanoc zawsze przygotowuje dla wszystkich sąsiadów jakieś tam hamburgery, hot dogi. Nie polecam kuchni brytyjskiej, jest fatalna. Łącznie z brytyjskim chlebem napompowaną gumą. Zdecydowanie polskie jest najlepsze. I jaka jest sytuacja? Na tę działalność kościół brytyjski dostaje pieniądze od państwa. Ksiądz jest, podobnie jak we Francji, ksiądz jest, pastor jest, po prostu otrzymuje pensję od państwa. Kościoły są utrzymywane przez samorządy lokalne. W tych kościołach, gdzie tak naprawdę jest jedno nabożeństwo w kościele anglikańskim w mojej okolicy na North Kensington and Chelsea, raz w tygodniu, ale tam jest świetlica dla dzieci, chęć jakieś lekcje języka angielskiego. Ten pastor robi wszystko, żeby po prostu ten kościół utrzymać. Ale co się dzieje? To może być jeszcze przez 2-3 lata, ale on mówi: słuchaj, niebawem się stanie taka sytuacja, że nasi wierni odejdą do domu ojca, no i co my zrobimy z tym kościołem? Bo państwo już nie będzie tego utrzymywać, bo nie będzie tak naprawdę dla kogo. Już tylu Polaków nie ma, że wynajmą kolejny kościół, żeby zrobić parafię naszą w Londynie. I co się okazuje? Takie kościoły są sprzedawane. Bardzo dobrze, jeżeli jest tam muzeum. Mniej dobrze, jeżeli jest tam hotel albo restauracja. Ale zdarzają się inne sytuacje, które są teraz coraz częstsze i to jeśli macie państwo znajomych w Wielkiej Brytanii, bo tak naprawdę w Wielkiej Brytanii każdy ma jakiegoś znajomego, choć wielu ludzi wróciło. Polega to na tym, że ni stąd, ni zowąd przychodzą osoby ze środowisk islamskich, żeby była jasność, bo to od razu mówię, nie jestem przeciwko islamistom, nie jestem przeciwko nikomu, nie jestem rasistą. Ludzi dzielę na dobrych i złych. Natomiast nie interesuje mnie kolor skóry ani nic z tych rzeczy. Ja tylko przedstawiam Państwu fakty, jak to jest zrobione po prostu na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Do City Hallu, do władz lokalnych przychodzą przedstawiciele organizacji społecznych muzułmańskich i mówią, my się tam zajmiemy, my sobie tam zrobimy centrum, ośrodek naszej kultury. No i wszystko jest fajnie. Rzeczywiście pomagają osobom starszym, robią dla bezdomnych jedzenie, tak jak wszystkie inne instytucje. Natomiast po 2-3 miesiącach jest problem, bo na przykład tym osobom nie podoba się to, że na tej ulicy, gdzie jest ich ośrodek, sprzedawana jest wieprzowina. Potem nie podoba się to, że na tej ulicy sprzedawany jest alkohol. Później nie podoba się to, że na przykład kobiety chodzą za skromnie, zbyt roznegliżowane, że chodzą na przykład w miniówkach czy w koszulkach na ramionczkach. No i oni po prostu stopniowo wprowadzają jakby swoje zwyczaje i zaczynają po prostu być, goście zaczynają być gospodarzami w swoim kraju. Teraz tak, my możemy mówić, że narzekamy, że to są jacyś terroryści. Nie, proszę Państwa, to jest właśnie to pytanie why, dlaczego. To jest świetnie przygotowana akcja. Ja mówię, nie jestem przeciwko nikomu, każdy ma prawo żyć, każdy ma do swoich poglądów, seksualności, do wszystkiego. Natomiast to jest świetnie zorganizowana akcja. Każdy z Państwa na pewno słyszał, parę lat temu była słynna akcja w Londynie, jak na London Bridge Polak z kłem Nerwala bronił się przed terrorystą, który z nożem zaatakował kobiety i zaatakował restaurację. Jak to wyglądało? Jedziemy tam po 20 minutach i dojeżdżamy metrem na London Bridge. Są władze Londynu, Sadiq Khan, parlamentarzyści brytyjscy, szefowie New Scotland Yard, dziennikarze z całego świata, mi się też tam udało być. No i zaczynamy zadawać pytanie, jak do tego doszło, jak to wszystko wyglądało. No i proszę sobie wyobrazić, że w świecie dziennikarskim najważniejszy jest czas. Czekamy, kto pierwszy do nas przyjdzie, jaka będzie informacja. No bo przecież nie będziemy gadać głupot o tym, że coś się wydarzyło, bo ktoś coś takiego powiedział. No to dajemy słowo, mówimy, rzekomo do tego mogło dojść, było tak, było tak. Jeszcze policja nie zdążyła dać komunikatu. Komunikatu nie zdążyli dać strażacy. Komunikatu właściciele tego miejsca, władze Londynu. No na wszystko trzeba czas, trzeba to wszystko sprawdzić. A do nas dochodzi trzech młodych mężczyzn, świetnie ubranych, jak my to nazywamy w strojach służbowych. Okazało się, to są mężczyźni w wieku 30 do 50 lat, świetnie ubrani, mówiący świetnym angielskim, po prostu rodowitym kokni. I mówią, słuchaj, skąd ty jesteś? Ja mówię, z Polskiej, z telewizji polskiej. A to ja mam ważną informację dla ciebie. Ale jaką? No, że tego nie zrobił islam. To zrobili źli ludzie, ale islam z tym nie ma nic wspólnego. To wszystko jest problem taki, że my, przedstawiciele islamu w Wielkiej Brytanii, nie mamy możliwości rozwoju. I jako pierwsi otrzymujemy informację, no to każdy z dziennikarzy wie, jak się tworzy informacje, jak się tworzy obraz medialny. Natomiast tutaj jest gotowy tak zwany setkowicz. Większość z Państwa pewnie wie, co setka. Setka telewizyjna, czyli 100% wizji, 100% dźwięku, nie myli z alkoholem. Na dzień dobry mamy pierwszą wypowiedź. Więc kto wie, kto czeka, kto zna się na tych rzeczach, będzie rozumiał, że to jest próba dezinformacji. Oczywiście z tym islam nie mają nic wspólnego, tylko że no akurat we wszystkich tych wydarzeniach w Wielkiej Brytanii było to związane z osobami związanymi z islamem. Meczety nie były atakowane w Wielkiej Brytanii, były atakowane kościoły katolickie, kościoły ortodoksyjne, atakowane były szkoły, gdzie niezależnie czy są to białe dzieci czy czarnoskóre dzieci, natomiast chrześcijańskie. W innym miejscu czegoś takiego nie było. No i dopiero po jakimś czasie dowiadujemy się, że mężczyzna, który zaatakował, po prostu miał być deportowany z Wielkiej Brytanii, nie został deportowany, bo organizacje praw człowieka stwierdziły, że on jest tutaj potrzebny, że jemu grozi śmierć, grozi niebezpieczeństwo. Co się okazało? No prawda, z tym kłem Nerwala też jest nie do końca. Gdzieś dzwonili, ale w zupełnie innym kościele. Proszę sobie wyobrazić, że poznaliśmy tego Polaka, który z kłem Nerwala miał walczyć. Okazało się, że pan nie chciał występować w polskich mediach ani zachodnich, bo sam był poszukiwany listem gończym w Polsce. Samo spotkanie w tej restauracji było to osób, które zostały wcześniej zwolnione z zakładu karnego Wielkiej Brytanii. Było to po prostu zwykłe spotkanie na zasadzie grup wsparcia, żebyś ty człowieku nie trafił do aresztu, do zakładu karnego. My ci pomagamy. No i ci ludzie sobie siedzą, rozmawiają. Jeden nie płacił alimentów, drugi był oskarżony czy skazany za jakiś napad, rozbój. A tu nagle wpada człowiek z nożem i zaczyna wszystkich atakować. No to ci ludzie w formie obrony, no Brytyjczycy kładą się na ziemię i czekają na rozwój sytuacji. No ale Polak przecież z pudełka zapałek nie odda. No i Polak chwycił ze ściany to, co wisiało i się broni, no został ranny. No i oczywiście cała informacja dotycząca tego polegała na tym, że w mediach brytyjskich, no że bohaterzy, którzy uratowali tam życie, ale oczywiście nie podano ani, bo w Wielkiej Brytanii, państwie demokratycznym, nie podaje się narodowości, nie podaje się nazwisk, co najwyżej inicjały. No może później niektóre media po trzech, czterech dniach o czymś takim poinformują. Tutaj taka informacja. No mój przyjaciel Marek Laskiewicz, to jest były szef Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, który jest Brytyjczykiem polskiego pochodzenia, jego ojciec służył w armii generała Andersa. On mówi, wiesz, w Wielkiej Brytanii my mamy demokrację i wolność słowa, ale kontrolowaną. No i proszę zauważyć teraz, gdy państwo nie wierzycie, włączcie sobie na przykład BBC, włączcie, które zawsze było uważane za wzór dziennikarstwa, wzór standardów, włączcie sobie ITV, czy na przykład poczytajcie Guardiana. I tam sytuacja jest bardzo prosta. Władze Wielkiej Brytanii postanowiły, to jeszcze poprzedni rząd premiera Borisa Johnsona. W Wielkiej Brytanii jest taka historia, że jeżeli premier raz kłamie, to po prostu nie ma szans i po prostu musi odejść. I tak się skończyła kariera Borisa Johnsona. Nawet nie z jego winy, bo to chodziło o słynna sprawa organizowanie w czasie pandemii spotkań na Downing Street. A się okazuje, że to pracownicy zorganizowali, on przyszedł na 10 minut, nie wiem, czy wypił lampkę wina, czy tam kufelek pintę piwa, ale po prostu skłamał przed komisją, więc musiał po prostu odejść i w tej chwili tak naprawdę jest skończony, chociaż większość Brytyjczyków twierdzi, że wróci, ponieważ no, rząd pana Starmera doprowadził do sytuacji takiej, że sami Brytyjczycy chcą wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, do nas, do Polski, ale o tym za chwilę. Ale do czego, proszę państwa, zmierzam? Zmierzam do tego, że ta poprawność polityczna, która jest oczywiście potrzebna, która powinna funkcjonować, no czasami doprowadza do odwrócenia wszystkiego do góry nogami. No proszę sobie wyobrazić, wojna informacyjna, gdzie są przed Westminsterem, czyli brytyjskim parlamentem, przed którym spędzałem po 12-13 godzin dziennie i tam non-stop są jakieś protesty. No i są na przykład protesty społeczeństwa żydowskiego o to, że Wielka Brytania nie daje pieniędzy na naukę w szkołach brytyjskich, żeby młodzież mogła poznawać historię narodu wybranego, religię mojżeszową. No i przychodzi na to 200-300 osób. A w każdą sobotę pod Westminsterem organizowana jest manifestacja propalestyńska albo wręcz proirańska, na które przychodzi po 150 tysięcy ludzi. Jeśli poczytacie państwo ulotki, jakie tam są, no to tak naprawdę Wielkiej Brytanii nie ma, tylko jest kalifat. Do czego to prowadzi? O tym mówię, o tej poprawności politycznej. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Zjednoczonym Królestwie, w Anglii, nie można wywiesić flagi angielskiej. Czyli czerwony krzyż na białym tle, flaga świętego Jerzego. Jeżeli ktoś wywiesi flagę brytyjską, można, wszystkie inne można, natomiast flagi angielskiej nie można, bo jeżeli taka flaga zostanie rozwieszona, to od razu są oskarżenia o skrajny nacjonalizm, faszyzm, rasizm i wszystko. No i dochodzi do takich absurdów, że te flagi są wieszane na autostradach albo ktoś, kto na przykład prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jakiś bar, gdzieś ta flaga świętego Jerzego jest rozwieszana, natomiast no, sąsiedzi już wiedzą, że mają do czynienia, bo w mediach jest mówiono, że te osoby to są bandyci, to są rasiści i tak dalej. Kolejna rzecz. W tamtym roku w Wielkiej Brytanii dochodziło do protestów antymigranckich. Oczywiście było to pokazane, że młodzi ludzie, którzy chcą atakować, proszę państwa, no nie do końca, ja tam byłem, widziałem, wiem jak to wyglądało, sytuacja miała zupełnie inne miejsce. Ludzie protestowali przeciwko jednej rzeczy, brakowi bezpieczeństwa. Brakowi bezpieczeństwa i to protestowali ludzie w wieku 50, 60, 70, 80 lat, którzy nie są przeciwko emigrantom. Wprost przeciwnie, bo ktoś w Anglii musi pracować. Ja nie znam Anglika, który pracuje w weekend, chyba że student. Natomiast chodziło o to, że ci ludzie już mieli dość bezradności policji. Są dzielnice Londynu, gdzie policja nie wjeżdża. Policja po prostu dzwoni do najstarszej Arabki, która jest tam na miejscu i po prostu prosi jakąś interwencję. No policjanci też nie chcą tracić życia, zdrowia, bo są słabo opłacani. Przykład sprzed pół roku z Londynu. Proszę sobie wyobrazić, policja zatrzymuje mężczyznę znanego jako dealer narkotyków, ale nie jakiś tam drobny dealer, który jakieś tam małe, przepraszam za kolokwializm, małe działki sprzedaje. Gość, który jest hurtownikiem na daną ulicę czy na daną dzielnicę. Policja go zatrzymuje, ten mężczyzna ucieka, zostaje zatrzymany drugi raz przez policję, twierdzi, że pomylił gaz z hamulcem, znowu ucieka, więc policjanci zaczynają strzelać. No i któraś z tych kul trafia tego mężczyznę, ten mężczyzna niestety ginie. Co się okazuje? Natychmiast Wydział Wewnętrzny zatrzymuje tych policjantów, specjalne dochodzenie. Efektem jest tego to, że przez trzy miesiące w takich miastach jak Londyn, w takich miastach jak Great Manchester, policjanci z kryminalnego w dowód protestu nie noszą broni. No bo się boją, że każda ich reakcja natychmiast będzie powodowała to, że będą zatrzymywani, że będą kontrolowani, że stracą pracę. No i co się dzieje? Od 2004 roku do Wielkiej Brytanii przyjechało ponad 1,5 miliona Polaków. Według ostatnich danych zaprezentowanych bodajże przedwczoraj przez brytyjski urząd statystyczny, tylko w tamtym roku do kraju wróciło 25 tysięcy Polaków, w ostatnich trzech latach około 116 tysięcy. Według oficjalnych danych, które prezentują Brytyjczycy, na tamten rok w tej chwili Polaków w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, czyli Anglii, Szkocji, Północnej Irlandii i Walii, mieszka nas 816 tysięcy. Dlaczego przyjeżdżają? Z dwóch powodów. No my z moją żoną dzielimy życie na trzy miasta, czyli na Londyn, na Warszawę, no i ukochany Kraków. A gościmy bardzo często Amerykanów, Irlandczyków, Francuzów, z różnych miejsc ludzie do nas przyjeżdżają, oprowadzamy. I oni mówią o dwóch rzeczach, dlaczego w Polsce jest przyjemnie, dlaczego warto tu przyjechać, warto tu zamieszkać. Jedna rzecz, na którą tak, proszę Państwa, my już naprawdę nie zwracamy uwagi. Czystość. My sobie nie zdajemy sprawy, że na przykład nasze miasta, Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Białystok, są bardzo czystymi miastami, ludzie na to zwracają uwagę, my już na to nie zwracamy uwagi, dla nas to jest normalne. Druga rzecz, bezpieczeństwo. Proszę Państwa, nie ma żadnego problemu, żeby w nocy pierwsza, druga przejść ulicami Krakowa, żeby przejść ulicami Warszawy czy Gdańska. Oczywiście, jeśli ktoś chce znaleźć przygodę, taką przygodę znajdzie. Ale na przykład Francuzi, burmistrz z żoną i wiceburmistrz takiego miasta Sur-en-Mer, to jest tuż przy Cannes, bardzo bogata miejscowość. I on mówi, jak to jest możliwe, że siedzimy o 23 w restauracji w ogródku w Krakowie czy w Warszawie, a tutaj nie ma nikogo z bronią, nikt, nie ma ludzi w pełnym umundurowaniu, jak my to nazywamy, komandofoki, bo tu jest normalnie, bo tu jest bezpiecznie. No i jakby wracając do Wielkiej Brytanii. Oczywiście Wielka Brytania, ostoja demokracji, jedno z największych imperiów w historii świata. Natomiast no, Wielka Brytania w tej chwili doprowadziła do tego, że większość Brytyjczyków szuka swoich korzeni albo polskich, albo irlandzkich, albo nie daj Boże francuskich. Dlaczego mówię nie daj Boże? Bo Anglicy tak samo kochają Francję jak Francuzi Anglików, tak jak my Rosjan, a Rosjanie nas. I to oczywiście jest ta niby sztama, niby ta wielka przyjaźń, ale tak naprawdę no, stosunki są bardzo delikatne, chciałbym powiedzieć, bardziej niż chłodne. Dlatego ja, proszę Państwa, nikogo nie przekonuję do niczego. Nie jestem politykiem, nigdy nie będę, jestem tylko dziennikarzem, ale chciałbym, żebyście Państwo się czasami zastanowili, czy wspomnieli, zadali sobie pytanie why. Dlaczego do tego wszystkiego dochodzi? Z czego to wszystko wynika? Dlaczego pewne informacje są tak prezentowane? Dlaczego pewne informacje są utajniane? Ja nie mówię celowo, bo sami dziennikarze mówią wprost o tym, że czasami po prostu wprowadzają auto po prostu cenzurę. Ja też nie jestem za tym, żeby o wszystkich rzeczach informować, bo nie o to chodzi. Natomiast pytanie, jak wyglądają rzeczywiste zagrożenia? Bo czasami my sobie po prostu nawet z tego nie zdajemy sprawy, a powiem Państwu, że my będziemy uczestnikami tego. Ja nie mówię teraz, za rok, za dwa, za trzy. No ale Polska staje się coraz bogatsza, zaczyna się być coraz lepiej. Więc ci ludzie tak czy tak będą tutaj przyjeżdżać. No ktoś może powiedzieć, nie mamy rąk do pracy, ktoś będzie musiał u nas pracować na nasze emerytury. Pewnie prawda, nie będę tutaj polemizował. Ja nie jestem politykiem, moja partia polityczna nazywa się Wisła Kraków i tego nie zmieni, to jest od dziecka. Na szczęście ona nie jest powiązana ani z prawą, ani z lewą, ani z środkiem. Natomiast prośba, jeśli Państwo będziecie weryfikować te informacje, wiara i rozum. Jak mówi mój proboszcz z Warszawy, Zmartwychwstańców na Chełmskiej. Wiara i rozum. Trzeba każdą informację po prostu popatrzeć, śledzić. To jest tak jak z tymi wszystkimi metodami na wnuczka, na policjanta czy na sąsiada, którymi przestrzegaliśmy w magazynie kryminalnym 997. Każda informacja może być zmanipulowana, skonfabulowana. Prośba, żeby po prostu dbać i sprawdzać źródła. Tak jak w sprawach kryminalnych nikt nigdy nam nic za darmo nie dał. Nie ma wspaniałych, cudownych ofert, gdzie staniemy się w ciągu dnia multimilionerami, bo to jest po prostu fikcja. Tak samo jeśli przyjmujemy czy żyjemy w świecie informacyjnym, starajmy się weryfikować informacje, a przede wszystkim dezinformacje. Tych przykładów, proszę Państwa, z kraju możemy mówić setki. Ostatni przykład z Krakowa. Atak hakerski na szpital wojskowy w Krakowie, gdzie ruskie trolle doprowadziły do tego, że MSW, przepraszam, nie wojskowa, MSWiA, szpital MSWiA w Krakowie, gdzie ruskie trolle doprowadziły do tego, że zniknęła cała dokumentacja szpitala. W szpitalu, w którym leczą się nie tylko osoby mundurowe, ale cywile również, przychodzą i okazuje się, że lekarz mówi, czy ma pani jakąś swoją dokumentację, bo myśmy wszystko w internecie stracili. No ale pojawiły się też w internecie informacje mówiące o tym, że ten szpital nie przyjmuje pacjentów, że jest inny szpital, ale tam trzeba zapłacić, że przyjmują tylko dzieci, jak dasz grubą łapówkę. No i zaczyna się być to wszystko, co ja widziałem w Gruzji, co widziałem na Krymie, co widziałem mamy dwa miesiące przed anszlusem Krymu przez ruskich, co widziałem na Ukrainie, no i to wszystko jakby teraz jest u nas. No i z drugiej strony mówimy, że mamy w tej chwili wolne media. Oczywiście wolne, ale kontrolowane. Pewne rzeczy po prostu nie przejdą, o pewnych rzeczach się po prostu nie mówi. W Wielkiej Brytanii jest sytuacja taka, że każdy dziennik prasowy w swojej stopce ma informację, że my na przykład powstaliśmy wtedy i wtedy i wspieramy Labour Party, czyli Partię Pracy. Tam tak na przykład ma Guardian. The Times z kolei my wspieramy Partię Konserwatywną, mamy taką i taką linię. Ale tamte informacje są weryfikowane, sprawdzane, natomiast w języku dziennikarskim o pewnych rzeczach się już nie mówi, bo zaraz będzie proces, bo zaraz można się narazić, a nie daj Boże będziemy narażeni na oskarżenia o rasizm, co w Wielkiej Brytanii jest najgorszym. Dwie rzeczy są najgorszym jakby grzechem Wielkiej Brytanii i przestępstwem. Niepłacenie podatków i właśnie oskarżenie o rasizm. No i dochodzi do takich sytuacji jak w Wielkiej Brytanii w niektórych, czyli w południowym czy wschodnim Londynie, gdzie policja w pewne miejsca nie wjeżdża, gdzie nawet ludzie, którzy młodzi, bardzo otwarci na współpracę z nowymi osobami, które przyjeżdżają, mówią wprost, no, trzeba zrobić porządek albo po prostu wracamy do Polski. Więc ja już kończę. Dzięki Bogu jesteśmy w Polsce. Jeśli macie znajomych w Wielkiej Brytanii, namówcie ich do tego, żeby tutaj wrócili, bo po prostu jest tu lepiej, ciekawiej, czyściej i bezpieczniej. A wszystkim serdecznie dziękuję za spotkanie, za uwagę, za zaszczyt, że mogę tutaj wystąpić, że mogłem tutaj przyjechać. Ślady błogosławionego Mieczysława Bochatkiewicza, no, guru w naszej rodzinie. Bardzo dziękuję, że mogłem tutaj razem z żoną być. A wszystkim Państwu życzę błogosławionego, wspaniałego, cudownego roku. Przede wszystkim zdrowia i spokoju.